Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, 70. rocznica istnienia Chińskiej Republiki Ludowej. To jest okazja, żeby powiedzieć, co się wtedy działo. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że te sukinsyny hitlerowskie niemieckiego portalu dla Polaków Der Onet piszą: Chiny prężą muskuły. Wielka parada wojskowa. No więc ja Państwu pokażę, jak to Chiny prężyły muskuły w czasie tej wielkiej parady wojskowej 70 lat temu. Tego typu sformułowania w niemieckich portalach dla Polaków są dzisiaj standardem. Były dzisiaj standardem. Były 1 października standardem. To jest ten kraj, czyli Republika Federalna Niemiec, proszę Państwa. To jest Republika Federalna Niemiec. To jest oficjalna nazwa Niemiec w dalszym ciągu. Republika Federalna Niemiec. Tak właśnie jej swołocz dziennikarska tak właśnie odnosi się do Chin, które w mojej opinii dały Niemcom dobrobyt po 70 roku, po 78 roku, po 80 roku właśnie. Oczywiście można powiedzieć, że to w dwie strony idzie. Tak, oczywiście to działa w dwie strony. Natomiast Państwo nie zdajcie sobie sprawy z tego, jak bardzo wyludniła się Republika Federalna w ciągu ostatnich 20 lat. Jak bardzo przemysł niemiecki przeniósł się do Chin. I w jak ogromnym stopniu Republika Federalna jest uzależniona od Chin. I mimo tego te bydlaki tak właśnie się zachowują. No ale to są Niemcy, to są bydlęta. No. Nie ma o czym mówić. Dobra, ale może odejdźmy od... Mówię o Niemcach bardzo często, dlatego że w kontrze, źle to powiedziane, fatalnie, ale nie znajdę właściwego słowa. Te Niemcy są w kontrze w stosunku do Amerykanów, o których się ciągle mówi. Ciągle mówi się o tej wojnie amerykańsko-chińskiej. Natomiast, mili Państwo, w tym samym czasie Niemcy spokojnie kolonizują Chiny. Oczywiście można powiedzieć, przesadzam. Do pewnego stopnia przesadzam, ale tylko do pewnego stopnia. Sprawdźcie Państwo, ile hitlerowskich firm jest posadowionych w Chinach. No ale wracając do tych 70 lat. Znaczy, pamiętajcie, mili Państwo, że ten okres 70 lat trzeba podzielić na dwie części. W oczywisty sposób. Tutaj nie ma w ogóle cienia wątpliwości. Pierwsze 30 lat do 78 roku, do śmierci Mao i później od 78. Tak bardzo grubo, z grubo, proszę. No, to nie tak, że to w miesiącach to mogę liczyć. I od 78 w górę te ostatnie 40 lat, 78, 9. Te ostatnie 40 lat reform i otwarcia. Tak, czy niestety, po prostu trzeba tak zrobić. No i koniec, kropka. Czy to się komuś podoba, czy nie. Czy to jest piękne, czy niepiękne, czy jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Znaczy nie, no jest prawdziwe, oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś chce zakłamać rzeczywistość. Bo w 78 roku coś się przełamało. Od 70, no może inaczej, od 78 w górę. Coś się zaczęło przełamywać. O, zaczęło się przełamanie. No ale wróćmy do tego 49 roku. Skala nędzy wtedy była niewyobrażalna. Tak naprawdę bardzo niewiele materiałów archiwalnych z tamtego czasu, bo komu by się chciało z Białasów łazić po Chinach, od biedy po Pekinie, Szanghaju, ale po reszcie Chin, gdzie był brud, smród i ubóstwo. Tak było. A to było wywołane, Jezu, taką ilością czynników, że nie sposób o tym mówić. Pamiętajcie Państwo o tym, że jak ja mówię, to mnie boli serce, bo to jest moja druga ojczyzna. To tak jakbym wracał do Polski lat tuż powojennych. Naprawdę. Bo to tak właśnie było. Tylko, że Polska lat powojennych, Polska zawsze była bogatsza. Zawsze, nawet wtedy, kiedy była biedna, to była tak o jedną półkę bogatsza niż Chiny. A może i nawet nie dwie. Zawsze. I przed wojną, i po wojnie. Mocniej jeszcze przed pierwszą wojną. W ogóle po prostu była bogatsza. Natomiast Chiny były straszliwie biedne. Straszliwie. Pamiętajcie Państwo o tym, że przed, to na razie będę mówił o tym, co się działo przed 49 rokiem. Pamiętajcie Państwo o tym, że mieliśmy do czynienia z Republiką Chińską, Kuomintangu, rządem Kuomintangu, który zupełnie sobie nie radził. Od początku, czyli od 11 roku. Powiedzmy sobie, że cezurą jest 11 rok, a później 47. Oczywiście to nie jest takie proste, jasne, że nie. Ja też sobie sprawę, ja ją uogólniam. No bo to nie jest praca doktorska ani magisterska. To jest kilkunastominutowy felieton. A więc od 11 roku Sun Yat-senowi i tym jego kumplom wychowanym, przepraszam, że tak mówię, ale nie mam serca do Sun Yat-sena i nic na to nie poradzę. I nie będę. Otóż jego kumplom wychowanym w Japonii, wykształconym w Japonii, a właściwie tak naprawdę na brytolskich wzorach, bo to właśnie o to chodziło, na brytolskich wzorach, a chodziło o to, żeby zniszczyć tradycyjne Chiny. I stąd wynika ta wielkość Sun Yat-sena, że chciał zniszczyć tradycyjne Chiny, dokładnie wszystko, łącznie ze znakami chińskimi, z chińską mową. A no na całe szczęście tym rewolucjonistom się nie udało. Ale udało im się zniszczyć po 11 roku Chiny kompletnie. Skala obcej interwencji tych sześciu mocarstw była gigantyczna. Te mocarstwa coraz bardziej się rozpychały w Chinach. Wszyscy, Japończycy, Japsy, Angole, Niemcy, Amerykanie, Włosi, cała ta hołota po prostu rozpychała się w sposób straszny. Już bez żadnych problemów. Jakiś tam powstanie bokserów czy coś tam. Nie, już nic nie było. Tak zwana demokracja, która się wtedy zaczęła rozpanaszać w Chinach, doprowadziła do strasznych rzeczy. To był od 11 do 49 roku, to był po prostu straszny okres. No straszny okres. Najlepszym dowodem na to jest to, było to, że już nie pamiętam, czy ktoś tam mówił o tym, ale chyba nie Sun Yat-sen, że naszemu narodowi grozi wymarcie. Tak, wymarcie, wtedy wymarcie. Rozumiecie? Chinom groziło wymarcie. Ludzie z elit chińskich martwili się o to, czy Chiny jako naród przeżyją. Rozbicie, nazwałbym to rozbiciem dzielnicowym, rozbiciem na prowincję, ci landlordowie, czyli wataszkowie lokalni, którzy panowali nad niektórymi, nad po prostu obszarami. Chiny były podzielone na kilkadziesiąt obszarów, czyli na kilkaset może nawet obszarów, nad którymi panowali lokalni wataszkowie chińscy lub ewentualnie generałowie armii poszczególnych mocarstw. To wyglądało strasznie. No jeszcze był Kuomintang. A jeszcze później doszła do tego walka Kuomintangu z Japonią. Wojna oczywiście od 37. Wojna wewnętrzna między komunistami i Kuomintangiem. I w ten sposób. No i oczywiście Japończycy robili swoje w Chinach, to znaczy mordowali, niszczyli, likwidowali. No niezwykle nie spotkałem. I to, znaczy ta historia z Nankinem, to jest najbardziej znana rzecz, ale to nie jest jedyna. I w ten sposób, znaczy właśnie w 45 teoretycznie zakończyła się wojna z Japsami, prawda? Z Japońcami. No ale w dalszym ciągu już miała miejsce wojna między Kuomintangiem i popieranym zresztą przez Amerykę. Nie jestem specjalistą w tym okresie, znaczy w tym czasie. Nie znam go za dobrze. Wiem tylko, że na przykład Rusy popierali przez bardzo długi czas Kuomintanga, nie komunistów. To, żeby nie było cienia wątpliwości. Nie wiem, jak to było już w czasie II wojny światowej. Być może, że to już... Wiem, że Amerykanie popierali w pewnym momencie Kuomintang, więc siłą rzeczy czerwone bydło z Moskwy już nie mogą popierać tego. Słaby jest. Tak, słaby jest. Ale to nie chodzi o to, kto kogo popierał. Chodzi o to, jaki był efekt dla ludzi. Nędza. Rozbicie, zniszczenie tkanki państwa, które przecież jeszcze do 11 roku jakoś tam marnie, bo bardzo marnie, ale jakoś funkcjonowała ta ostatnia dynastia Qingów. Kompletne rozbicie tej tkanki państwa i komuniści. Muszę trochę szacunku mieć na tych ludzi, dla chińskich komunistów. Tak, muszę, dlatego że uważam, że trzeba mieć. Dlatego, że to była jedyna siła polityczna, która wtedy scaliła naród. Ocaliła Chińczyków, Chiny i Chińczyków od kompletnego, totalnego upadku i zniszczenia. I to myślę, że w większości w miarę obiektywnych materiałów sinologicznych, to można, proszę Państwa, wyczytać, że jakby na tych komuchów nie patrzeć, chińskich komuchów, wtedy jeszcze pod ogromnym, będących, znaczy mało, pod ogromnym wpływem Stalina, ogromnym, do śmierci Stalina był ogromnym, pod ogromnym, Chiny były pod ogromnym wpływem Stalina. Czym Chiny? Mało. Mało to z tym idzie. Wszystko, co się wiąże z rozwojem Chin od 1945 do 1953 roku. Czwartego właściwie już jeszcze trochę. Znaczy od, do momentu śmierci Stalina, czyli 1953, a później do momentu, znaczy było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. No już to widać było w czasie wojny koreańskiej. A później referat Chruszczowa. No i tu wtedy już dupa mokra, przepraszam za wrażenie. Tu nastąpił rozbrat z Rusami. Mało z Rusami. A, dobra, ale to było później. No, do 1949 roku w 1949 roku, nie do. W 1949 roku komuniści chińscy mieli bratnią pomoc z Rosji. Później też, ale tylko do pewnego momentu. I to bardzo niedługo, bo Rosjanie ich rolowali jak chcieli. Rosjanie byli tym starszym bratem, nie zapomnijcie Państwo. Tak, tak, to Rosjanie byli starszym bratem. Dla chińskich komunistów. Na przykład w czasie wojny koreańskiej robili z nich, rolowali Chińczyków, Matko Boska Święta. Półmilionowa armia chińskich tak zwanych ochotników była w Korei, a no, uzbrojona w wintowki. No, w najlepszym przypadku. Mam nadzieję, że ktoś tam wie, co to są te wintowki. Mówię po rosyjsku oczywiście. Nie było wsparcia lotniczego rosyjskiego, dopiero później się znalazło. No w ogóle dramat. Teraz od czasu do czasu jeszcze słyszę, czytam, że tam jakieś kilku bohaterów, kilku męczenników, oni nazywają to męczennika. Kilku męczenników, ciała kilku męczenników przewieziono z powrotem do Pekinu. Kilka dni temu zresztą to się zdarzyło. Z Korei przewieziono ciała kilku męczenników do Pekinu. Z tej półmilionowej armii. Tyle zostało. Dzięki między innymi Rusom. Oczywiście. Więc można się zagłębiać w te szczegóły dotyczące relacji chińsko-rosyjskich, czyli uzależnienia intelektualnego wręcz. Mało od Stalina, ale to nie ma chyba większego sensu. Tak było i koniec, kropka. Do momentu śmierci Stalina tak było. Mało był pod ogromnym wpływem Stalina. Pod ogromnym. Oczywiście można spekulować, co by było, gdyby Stalin żył dłużej. Może Mao nie wykręcałby takich idiotycznych historii, jak ten wielki skok. Może, nie wiem. Ja chyba nie ma sensu o tym myśleć. W każdym razie ten 49 rok, jeśli ktoś myśli, przez te półgłówki polskojęzyczne, które piszą te artykuły z okazji, znaczy artykuły, dużo powiedziałem, jakieś tam kilka zdań na temat tej 70. rocznicy. Te półgłówki, które piszą o Mao wtedy, z tamtego okresu, sprzed 70 lat i go nie tylko nie doceniają, po prostu mieszają z błotem. To są pogłówki. No to są pogłówki. Pamiętajcie Państwo, ja jestem antykomunistą rosyjskim. Ja na komunizm rosyjski, ja nim gardzę, ja na niego pluję. Wszystko co najgorsze to na świecie, to jest dla mnie komunizm rosyjski, jego i jego oddziaływanie późniejsze, aż do dzisiejszego dnia. I pamiętajcie o tym zawsze, że dla mnie komunizm rosyjski jest bardzo ostro oddzielony, bardzo ostro od azjatyckiego, od komunizmu chińskiego, od komunizmu wietnamskiego, od komunizmu koreańskiego, od komunizmu tych barbarzyńców Pol Pota. Bardzo ostro, bo też to są rzeczy nieporównywalne. Nawet między sobą. Ci komuniści azjatycy nawet między sobą nie byli porównywani, cóż dopiero z ruskim komunizmem. Wzięli pewien standard to wszystko. Azjatycy komuniści wzięli po prostu na pewien standard i wlali w ten standard swoją treść. I tak jest do tej pory. Ten 49 rok był takim, to jest takie, ja bym to przyrównał, wiecie Państwo do czego? Teraz mi przyszło to porównanie. Do tych naszych biednych, wspaniałych Polaków, którzy byli w obozach koncentracyjnych. Naprawdę. I Armia Czerwona, łajdacka rzecz, ale no trudno. To Armia Czerwona, tak są fakty, to Armia Czerwona wyzwoliła te obozy. Tak. To było jedyne miejsce, które ona wyzwoliła. Bo całą resztę kraju wzięła pod but rosyjski. Natomiast obozy koncentracyjne wyzwoliła. I ja porównuję sytuację Chińczyków w 1949 roku, całego narodu chińskiego. Porównuję do tych biednych Polaków, tych biednych, wspaniałych, cudownych, wycieńczonych do cna Polaków, którym otworzyła bramy Armia Czerwona w Polsce. Nie interesuje, co było gdzie indziej. Ci ludzie głównie Polacy, tam siedzieli. Ci ludzie czasami nie mogli chodzić, czasami nie mieli siły, żeby chodzić. Byli wycieńczeni do cna. I tak wyglądał wtedy cały chiński naród. Proszę Państwa, bez względu na sympatię czy antypatię, miejcie Państwo w sobie tyle człowieczeństwa, aby pochylić głowy przed tym cierpieniem tego biednego narodu, mówię o Chińczykach oczywiście, który w 1949 roku, jak Mao to powiedział, wstaje z kolan. Nie, ja uważam, że był znacznie niżej, nie tylko na kolanach. On się prawie czołgał. Ale ta metafora Mao może być. No. Tak to w świecie białych ludzi wygląda, że wstawać, że jak człowiek upada, to na kolana. Nie na pysk, nie na płask, tylko na kolana. Ponoć. A więc Chińczycy wtedy byli, leżeli prawie. Tak jak ci więźniowie z tych niemieckich obozów koncentracyjnych. Cały naród tak wyglądał. Myślę, że ja również nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie cierpienia tych setek milionów ludzi. Każdego z nich. Setek milionów ludzi. Każdego z tych Chińczyków. Przyglądajcie się Państwo temu, jak oni byli wtedy ubrani. Pamiętam, że profesor Gawlikowski, który studiował w Pekinie na początku 60-tych lat, dobrze chyba mówię, nie dokładnie pamiętam, coś takiego tu było. To był już, no on jest starszy ode mnie, myślę, że może 5, 6, 7 lat. Nigdy nie znam jego daty urodzenia. Nie poznałem. Ale coś takiego. Więc no, przełom 50-tych, 60-tych lat. To był jego studia w Pekinie. I on opowiadał, że wtedy, po ponad 10 latach, jego koledzy, studenci z Uniwersytetu Pekińskiego mieli jedną koszulę, jedne spodnie, jeden jakiś łach na tą koszulę i jak było brudne, to musieli prać i suszyć tak szybko, żeby na następny dzień już mieć gotowe, żeby móc się w to przyoblec. Wtedy standardem było coś, co teraz się nazywa patchworkiem. Teraz to się... To jest handmakingiem w ogóle. Ajajajajaj. Z zachodu przyszło. Gówno zachodu. Jak zwykle wszystko z Chin. Tylko, że w Chinach to wtedy, wiecie, jak to nieco się nazywał żaden patchwork, to była po prostu łata na łacie. Łata na łacie. Na spodniach, na koszulach, na wszystkim, co człowiek nosił. Na sukniach kobiet. Na wszystkim była łata na łacie. Ludzie wyglądali jak... Nie wiem, do czego to przyszło. Naprawdę nie wiem. I teraz ja cały czas mówię o tamtym momencie, tamtej chwili, tamtym czasie, kiedy wszyscy byli głodni, wszyscy byli smukli, tak, no chyba, że ci, którzy z głodu umierali, to byli opuchnięci z głodu. O, i teraz porównajcie to z tym, co jest w tej chwili. Tą defiladę właśnie z tamtych czasów porównajcie z dzisiejszą defiladą. Tych ludzi uśmiechniętych, mających chorągiewkami w tej chwili porównajcie z tamtymi, z bladymi twarzami, wychudzonymi, głodnymi, oczami zapadniętymi. I w ten sposób ja, Wiesław Pinch, antykomunista ruski, konserwatysta polski, prawicowiec, ultraprawicowiec polski, ja widzę dokonania chińskiej partii komunistycznej. Ponieważ porównuję to, co było wtedy, w 1949 roku, z tym, co jest w tej chwili. I niech mi nikt nie waży się powiedzieć, o, co to tam na prowincji jest, bo ja to mam z tyłu głowy zawsze, nawet nie z tyłu głowy. Ja mam to z przodu głowy, to, co się dzieje na prowincji chińskiej, a z tyłu głowy mam te wszystkie, na ten cały wschód gówniany, zindustrializowany i tych ludzi, którzy mają dużo pieniędzy. To ja mam ich z tyłu głowy, a z przodu głowy mam właśnie tą biedotę chińską, której jest miliard jeszcze w dalszym ciągu. Tylko, że to jest zupełnie inna biedota. To jest zupełnie co innego. Kompletnie co innego. Nie ma cienia porównania z tamtym czasem. Z tamtą biedotą. Z tamtą powszechną biedotą. Oczywiście można, ja mogę mówić na ten temat bez końca. Tak, ale chyba trzeba będzie to skończyć powoli. Ja myślę, że jeszcze ta 70. rocznica urodzin, proszę nie zapomnieć o tym, że to prawie jest Chiny moim równolatkiem. Ja się urodziłem w 50. roku. Rok później. A więc ja jeszcze pewnie nie raz będę wracał do tego w najbliższych dniach, do tego tematu, patrząc na to z różnych miejsc, z różnych punktów widzenia, może nie miejsc, z różnych punktów widzenia, ale pamiętajcie, jak będziecie krytykowali Chiny, to pamiętajcie o tym, co powiedziałem, o tych biednych Chińczykach z 49 roku i porównajcie ich do tych Chińczyków w tej chwili. Nie bogatych, nie zamożnych, ale nawet tych biednych również. To nie ma porównania. Tamci byli na granicy życia i śmierci z głodu. Ci w tej chwili, tak, są biedni, ale im nic nie grozi, jeśli chodzi o zagrożenie życia, zagrożeniem życia, jeśli chodzi o głód. Pamiętajcie Państwo, to jest nawet gówniana Organizacja Narodów Zjednoczonych, którą, jak wymawiam tą nazwę, to mi się rzygać chce. Nawet ona, znaczy jej agendy, stwierdziły, że w Chinach w ciągu tych ostatnich 40 lat wyszło z nędzy około 800 milionów ludzi. 800 milionów ludzi. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, zanim zaczniecie wieszać psy na komunistycznej partii Chin. To wam mówi polski prawicowiec. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.